Dzisiaj w tej konferencji będziemy trochę w dwugłosie z księdzem Łukaszem i powiemy o kilku takich sprawach, które ostatnio pewnie i ciągle na bieżąco wychodzą, a które są ważne i które gdzieś są podpowiedzią na tym, w jaki sposób coś podejmować albo z czegoś rezygnować. Na coś się zapisywać albo z czegoś wypisywać się jako prawdziwi katolicy. O dawaniu świadectwa trochę dzisiaj w takiej przestrzeni publicznej czy wobec tych, którzy są obok nas. No, to tak tytułem wstępu.
Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, kiedy nazywał się uczniom przed jego wstąpieniem, zostawił ostatni nakaz. Mówi: idźcie i głoście, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To nie jest tylko słowo skierowane do tych 12 wybranych w szczególny sposób, ale do każdego, kto jest uczniem Chrystusa. Mamy iść i głosić. Idziemy przez Polskę i pewnie dla wielu jesteśmy albo właśnie świadectwem wiary, tego, że można pokonywać trudności te fizyczne, przeciwności nieraz i pogody. Wiele osób, kiedy nas spotyka, prosi o modlitwę, daje intencje, goszczą nas, bo chcą w taki sposób uczestniczyć w pielgrzymce, a to jest nasze zadanie, by ich sprawy, ich troski, ich życie nieść do Maryi. Dla niektórych może jesteśmy znakiem jakiegoś sprzeciwu, zgorszenia, wyśmiewają się. Ktoś opryskuje nas płynem spryskiwaczy, bo tak sobie wymyślił, przejeżdżając wzdłuż grupy, ktoś gazuje mocno motorem. Ale to ich sprawa. My mamy być tymi, którzy się nie boją dawać świadectwa. Prawdziwy chrześcijanin nie boi się wyznawać swojej wiary. I pewnie tak jak jesteśmy w tej grupie pielgrzymkowej, wśród ludzi, którzy myślą tak samo, wierzą tak samo, podążają w tym samym kierunku, pewnie jest łatwiej. Dużo trudniej jest, kiedy wracamy do naszej codzienności, do ludzi bardzo różnych, z którymi musimy współpracować, z którymi chcemy, z którymi żyjemy na co dzień. I pewnie dużo trudniej wtedy jest dawać świadectwo. Świadek, martyr to ten, który w sposób bardzo często męczeński oddawał swoje życie za Chrystusa. Na szczęście żyjemy w kraju, gdzie mamy wolność, gdzie możemy wyznawać swobodnie swoją wiarę. Chociaż niestety nie zawsze tak jest, bo jest wiele sytuacji, kiedy możemy poczuć się dyskryminowani czy prześladowani, nietolerowani. Jakiś czas temu przygotowałem takie wystąpienie, byłem poproszony na bardzo ciekawą konferencję, która była organizowana przez różne ośrodki akademickie, zatytułowana Tolerancja w środowisku szkolnym. Takie wystąpienie miałem, a wykluczenie z powodów religijnych. Chodziło o taki szeroki temat, pedagogię tolerancji. Dzisiaj te pojęcia są mocno pomieszane, ale nie chcę do tego już to mocno nawiązywać, tylko bardziej do tego, że dzisiaj wielu młodych ludzi może czuć się wykluczonych, wyśmianych, wyszydzonych z tego powodu, że deklarują się jako wierzący. Przeprowadziłem nawet takie małe badania ankietowe wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, nieduża grupa badawcza, ale pojawiły się takie głosy, że ktoś został wyśmiany. I pewnie gdybyście zapytali, albo gdybym ja was zapytał, gdzie najczęściej spotykali się ze słowami szyderstwa, pogardy, wyśmiania, to myślę, że większość z was by śmiało powiedziała, że to chodzi o tą przestrzeń internetu, przestrzeń wirtualną, do której jeszcze wrócimy w innej konferencji. Potem były te środowiska, bo bardziej chodziło mi o środowisko szkolne. Mówili, że nieraz przez rówieśników, że są niezapraszani na jakieś spotkania, dlatego, a ty jesteś katol, albo jakieś słowa takie pogardy, wy jesteście mohery, beton i w ogóle takie przykre słowa. To sprawia też, że dużo trudniej jest potem wyznawać wiarę i łatwiej jest gdzieś się dyspensować od tego, by przyznać się, tak, jestem osobą wierzącą, tak, chodzę do kościoła, tak, chodzę na lekcje religii. I to jest temat, na którym chciałbym się może troszeczkę więcej zatrzymać. Dzisiaj niestety jest taka tendencja, że coraz więcej młodych osób wypisuje się z lekcji religii. Bo Właśnie. Całe środowisko kościoła i środowiska naukowe, akademickie, katechetycy, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, to są ludzie, którzy robią badania, analizują procesy społeczne, religijne, stawiają pytania, robią badania, dlaczego młodzi się wypisują. I wśród takich badań najczęściej padająca odpowiedź, która się pojawiała, to to, że mogą. I ktoś mówi, tak, wypisują się z religii, podają takie dane, media nieprzychylne Kościołowi. Ale prawda jest taka, że kiedyś pytaliśmy młodzież, gdyby mogła się wypisać z matematyki, kto by się wypisał z matematyki ręka do góry? No właśnie, jak to z polskiego? Ale opuść rękę. Gdybyśmy mogli się wypisać z dowolnego przedmiotu, to pewnie by było frekwencja podobna albo jeszcze gorsza. Z drugiej strony, część młodych ludzi mówiła, że czują się dyskryminowani, bo lekcja religii jest na pierwszej, albo nawet na zerowej godzinie o 7:10.
Albo na ostatniej.
No najczęściej, na ostatniej. 2 godziny pod rząd. Sam miałem tak zajęcie. Jeżeli zaczynam zajęcia w piątek o godzinie 15, to są 2 ostatnie lekcje klasy, która jest do godziny 16:30, no to sorry, ja też się nie dziwię, że jest trudno. Ale jest dużo rodziców takich, którzy mądrze postępują, bo potrafią się skontaktować, zadzwonić, zapytać, że księdza, jest taka sprawa, bo mój syn, moja córka ma problem, bo dojeżdża, bo coś jeszcze, czy mógłby na przykład się zwalniać, czy być tylko na 1 godzinie. Jak najbardziej, ja jestem w stanie to wszystko zrozumieć i trzeba takiej normalności, nie? Jeżeli mamy dużo godzin. A niestety przykre jest, kiedy my dla wygody wybieramy łatwiejsze rozwiązanie, bo tak jest łatwiej, bo godzina wolnego, bo szybciej pójdę do domu, a tam czas zmarnowany przed komputerem, w grach, na portalach społecznościowych. To jest przestrzeń. Chciałbym, moi drodzy, żebyście, szczególnie mówię teraz o tych młodych, dużo młodzieży idzie w tym roku z nami, chciałbym, żebyście potraktowali to jako wasz trud i ofiarę.
To, co dzisiaj mówiliśmy na temat miłości, którą możemy ofiarować, to jest też właśnie takie dawanie świadectwa wobec innych. Kiedyś ktoś mówił, że chce się wypisać z religii, bo albo tam ksiądz właściwie nie przekazuje żadnych wiadomości, tylko filmy i coś jeszcze. Ja mówię, to nie jest czas, żeby się wypisywać z religii, tylko żeby wymagać więcej od księdza. Żeby prosić księdza, żeby się przygotował do katechezy, bo no, takie ma zadanie. Pewnie, że dzisiaj możemy w dwie strony mówić, w jaki sposób czasami wymagać, kiedy często te wymagania nie są przyjmowane, kiedy właściwie bardzo szybko można od nich uciec, kiedy nie ma takiej dobrej weryfikacji tych wymagań, kiedy właściwie to na nic nie wpływa. Często łatwo się dyspensować od wielu rzeczy. Ale no, to jest miejsce na dawanie świadectwa. Więc no, to świadectwo ciągle wybrzmiewa również w takim społecznym wymiarze. Ja to, co zrobię, ta moja decyzja ma wpływ na to, jak inni będą postrzegać wiarę katolicką.
To, co ksiądz Rafał mówi, naprawdę wymagajcie od waszych nauczycieli, od katechetów. Z drugiej strony, jeżeli nikt nie ma pytań, jeżeli grupa uczniów jest niezainteresowana, to ciężko się prowadzi zajęcia. Jeżeli faktycznie traficie na kogoś, kto was lekceważy, olewa, nie przygotowuje się, dzwońcie do mnie. Naprawdę, jest na stronie Wydziału Katechetycznego do mnie numer, można dzwonić.
Prywatny numer już.
Jest na stronie, taki półprywatny, bo jest powszechnie dostępny. Nie, naprawdę, bo chodzi o to, żebyśmy razem dbali o dobro Kościoła. O to, by to, co robimy, było dobrej jakości, ale byśmy razem się wspierali właśnie w takim rozwoju wiary, bo to jest coś, za co jesteśmy wspólnie odpowiedzialni. My z jednej strony mamy dawać świadectwo przed innymi, ale by to było możliwe, to musimy naszą wiarę rozwijać. I przestrzeń katechezy, lekcji religii w szkole to jest coś, co ma nam w tym pomóc. Z drugiej strony pamiętajcie, że wypisanie się z lekcji religii niesie za sobą konsekwencje. Jeżeli będziecie chcieli być rodzicami chrzestnymi, będziecie bierzmowani, to nie będziecie mogli.
Przejdziecie do księdza proboszcza. Niektórzy mówią, ja po kwitek przyszedłem.
Po świstek.
Po świstek. Taki do chrztu. Bo mam być ojcem chrzestnym albo matką chrzestną. No i pytanie, a na katechezę chodziłeś?
Według nowych wytycznych Konferencji Episkopatu Polskich, się nazywa dekret chyba, o przygotowaniu sakramentu, nie ma, o chrzcie, co ja mówię, o chrzcie, tam właśnie jest to, że no, uczęszczanie na katechezę jest, no z jakiej racji mam być chrzestnym, czyli tym, który przekazuje wiarę, jeżeli sam tej wiary nie pogłębiam, albo z lenistwa, z wygody, z lęku rezygnuję właśnie z lekcji religii. Ale przede wszystkim chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj to może być trudne, bo koledzy będą się śmiali, bo nie będą was akceptowali, ale wiecie, kogo tak naprawdę się szanuje? Kogoś, kto ma swoje zdanie, kto ma kręgosłup, kto ma wartości, kto stosuje się do tego, w co wierzy. My potrzebujemy... Paweł VI, papież pisał, że świat potrzebuje nauczycieli, a bardziej niż nauczycieli potrzebuje świadków. Trochę inaczej będę cytat, potem wam dokładnie poszukam. Ale chodzi mi o to, że to może być trudne i wymagające, ale wszystko, co jest ważne, co wartościowe, wymaga trudu, wymaga poświęcenia. Z drugiej strony chciałbym też prosić, to może teraz już bardziej do dorosłych, do rodziców. Nie zgadzajcie się za szybko. Kiedy dziecko do was przyjdzie, mówi, mamo, wypisz mnie z religii, bo jest ostatnia, bo jest trudno, bo nie mam dojazdu, bo jest nudno na lekcji religii. Naprawdę, najpierw skontaktujcie się z katechetą, proszę. Porozmawiajcie z księdzem, z katechetą świeckim, z wychowawcą, zapytajcie, jak sytuacja wygląda. Bo nieraz to naprawdę jest tylko pójście po najmniejszej linii oporu. A to no nie tylko chciałbym, żeby do tego 18 roku życia, ale żeby to rodzice byli tymi, którzy wskazują ten właściwy kierunek. Nieraz powiedzą, nie, nie zgadzam się, bo uważam, że dla ciebie będzie lepsze coś innego. To jest trudne, dzisiaj już tam i wczoraj rozmawialiśmy też, rozmawiałem z różnymi osobami, ja naprawdę podziwiam rodziców dzisiaj i nie zazdroszczę, bo dzisiaj wychowywać młode pokolenie to jest bardzo trudne, wymagające i odpowiedzialne zadanie, dlatego... Nie zniechęcajcie się. Opierajcie to wychowanie właśnie, skoro jesteśmy tutaj na pielgrzymce, czyli jesteśmy ludźmi wierzącymi. Właśnie na Panu Bogu. Niech to jest źródło waszej siły w przezwyciężaniu różnych trudności, bo tych problemów pewnie będzie wiele, ale po to też macie nas, duszpasterzy, katechetów, byśmy was wspierali. Niestety, tak się zastanawiałem nad tym, jak poprzestawiały się w ostatnich dekadach te priorytety i wartości. Kiedyś to rodzina była podstawową komórką, która wychowywała, uczyła i wychowywała też religijnie. Niestety dzisiaj wszystkie dokumenty Kościoła, wszystkie dokumenty związane z wychowaniem o tym mówią, że podstawową komórką właśnie wychowawczą jest rodzina, państwo, szkoła, Kościół ma w tym pomagać, a dzisiaj się odwróciły priorytety. Często jest tak, że to szkoła wychowuje, rodzice coraz mniej czasu spędzają z dziećmi. Byłem świadkiem takiego przykrego też zjawiska, że dziecko rano było zostawione po godzinie 7 i o godzinie 16:45 dzwoni pani w świetlicy, że mają dziecko odebrać, bo świetlica od 15 minut jest zamknięta. A rodzice, no właśnie, przyjeżdżają i nie mają czasu dla dziecka. Ja wiem, że to teraz dotykamy takich różnych sytuacji, bardzo indywidualnych, ale chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. To naprawdę, jeżeli chodzi o modlitwę, o wiarę, o zasady, o wartości, wynosi się z domu. Te wszystkie instytucje pozostałe mogą tylko pomóc.
Potem trudno jest pewne rzeczy wyregulować, naprawić, kiedy coś zostało jakoś zdeformowane w dzieciństwie. Rodzice potem liczą na to, że szkoła wychowa. A szkoła dzisiaj często, to co powiem, może być szokujące, ale dzisiaj szkoła często jest demoralizująca. Przez rozmaite relacje, które się tworzą, toksyczne jeszcze bardziej. Czasami nauczyciele nie stają na wysokości zadania i demoralizują. I to niestety dzisiaj jest więcej tego niż było kiedyś. I chcemy jakoś zobaczyć, że właśnie to, co ksiądz Łukasz mówił tutaj wcześniej, chcemy wrócić do tego, żeby umacniać rodziny, umacniać rodziny w wierze, w takiej obecności wzajemnej dla siebie, bycia, towarzyszenia sobie. No właśnie, czasami jest to bardzo trudne, są różne przyczyny tego, dlaczego na przykład dziecko nie otrzymuje tego, co powinno otrzymać w domu.
Dlatego pierwsza rzecz, no właśnie taka w tej dzisiejszej konferencji, nie odpuszczajcie, nie rezygnujcie, nie? Nie dajcie się zmanipulować przez media, przez takie negatywne obrazy kościoła, szkoły. Jest mnóstwo kampanii takich coraz częściej. W zeszłym roku była taka głośna, te same plusy chyba, to jest marsz tego, w marszu kobiet, wolność od religii, jeździli busem oklejonym, wolność od religii, wypisy się z religii, rozdawali ulotki. Pewnie, że tak, ja jestem za tym, że każdy jest wolny. Pan Bóg dał nam wolność. Z tej wolności mamy korzystać umiejętnie. Jeżeli ktoś nie chce, jego sprawa. Wypisuje się z religii, odchodzi z kościoła. Tylko po co mamy się nawzajem atakować? To jest mocno przykre. Z tego względu też, że jakiś czas temu rozmawiając z nauczycielami różnymi, z katechetami, ale też uczącymi innych przedmiotów, dzielili się takim świadectwem, że są atakowani. Jedna z nauczycielek mówiła, że powstała gdzieś grupa na Facebooku, gdzie jedni nauczyciele wyśmiewają się z religii, z innych tych, którzy właśnie z katechetów szczególnie, z katechetów świeckich, że ciężko im się uczy, są w środowisku szkolnym nieakceptowani, wyśmiewani, odsuwani na margines. Więc to jest no, duży trud, który trzeba podjąć, oprócz tego, że podejmują ten proces wychowania religijnego, nauczania, a jednocześnie muszą się jeszcze zmagać z tym, że ktoś ich wyśmiewa. Z drugiej strony taki negatywny obraz kościoła, katechezy, lekcji religii, jak się poczyta różne portale internetowe, które podają, że coraz mniej młodzieży chodzi na religię, coraz więcej się wypisuje, podają dane statystyczne. Tak, to są suche dane, tylko one nie oddają tak na dobrą sprawę rzeczywistości. A z drugiej strony taki negatywny PR sprawił, że zmagamy się z jednym problemem. Mówiliśmy o tym wypisywaniu się, o rezygnowaniu, a ja chciałbym teraz powiedzieć o właśnie podejmowaniu takich dobrych działań. Jakiś czas temu, jak robiłem, przeprowadzałem ankiety, badania do swojej pracy, przeprowadzałem ankiety wśród katechetów w naszej diecezji i takie dodatkowe pytanie zadałem: kiedy planujesz przejść na emeryturę? To był rok szkolny 17-18 i w tamtym czasie na 216 osób chyba w sumie 58 powiedziało, że w przeciągu 5 lat planuje przejść na emeryturę. Czyli w tamtym roku powinniśmy mieć na pierwszym roku teologii 60 studentów, którzy podejmą pracę w katechezie w naszej diecezji tylko. Niektórzy się obruszyli tym, że zmniejszyliśmy w tym roku lekcje religii w klasach maturalnych. No to był wynik tego, że są rzeczy matematycznie też przeliczone. Są bardzo duże, liczne klasy, no to cały tam i inna rzecz szczegółowa już. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że taki negatywny PR prowadzony przez media, że za chwilę ktoś wyrzuci lekcje religii ze szkoły, nie będzie pracy, to jest hasła, które są podawane już do 20 lat. Zmieniały się różne opcje, różne rządy. Lekcje religii cały czas w szkole. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym was zachęcić do tego, jeżeli ktoś skończył szkołę średnią, robi studia albo planuje iść na studia, zastanówcie się, czy może Pan Bóg nie powołuje was do tego, byście byli głosicielami Jego słowa. To się tak mówi, lekcja religii, ale to jest coś więcej. Jesteście wtedy jako katecheci kimś, kto w imieniu Kościoła pełni misję nauczania. Ksiądz biskup kieruje katechetę do danej szkoły, wystawia specjalny dokument, bez którego nawet dyrektor nie może zatrudnić katechety. Ale pomyślcie o tym, czy na przykład to nie jest przestrzeń, w której możecie dawać też świadectwo, się realizować. Można też zrobić, jeżeli ktoś szuka jakiegoś dodatkowego pomysłu na siebie, nawet jeżeli nie chce uczyć w szkole, a chciałby się w tej kwestii rozwinąć. Są organizowane studia podyplomowe dla nauczycieli które potem uprawniają do nauczania religii. Są, te studia można też zrobić tylko po to, żeby rozwinąć własną wiedzę religijną, żeby też się rozwinąć w ten sposób i z jednej strony duchowy, i też intelektualny, jeżeli chodzi o naszą wiarę, o religię, a z drugiej strony możemy potem też się angażować, czy we wspólnocie kościoła. Ja nie myślę tylko teraz o szkole, ale przede wszystkim o wspólnotach w parafii, o przygotowaniu do bierzmowania. Papież Franciszek ustanowił posługę katechisty. Jest przygotowywany program formacji i obrzęd ustanowienia katechistów, akolitów i lektorów. To jest chyba teraz, jeśli dobrze kojarzę, na etapie konsultacji w Stolicy Apostolskiej. Jeżeli zostanie zatwierdzony, to ten program formacji katechistów będzie wprowadzony w diecezjach. Więc jeżeli będzie to ogłoszane, zastanówcie się, czy to nie jest przestrzeń, w której możecie się angażować. Ktoś mówi, że księdza fajnie jest na pielgrzymce, ale ja chcę czegoś więcej, bo potem cały rok trzeba czekać. Możliwości jest mnóstwo. Grupa Kociewie ma tą, chociażby, że spotyka się w pierwsze piątki te formacyjne. Można zaangażować się w parafii, prowadząc grupy bierzmowanych, robiąc studia podyplomowe i potem będąc wolontariuszem. Możliwości jest mnóstwo.
A ja bym chciał was zachęcić do czegoś, co może zabrzmi dziwnie w takiej grupie młodej, ale odkrywam coraz bardziej potencjał ogromny i takie odświeżanie żywego różańca. Żywy Różaniec to jest wspólnota, która została zapoczątkowana przez błogosławioną Paulinę Żarigot, która już, no właśnie, od niedawna jest błogosławioną, a która na początku zbierała, oprócz takich osób, które zajmowały się działalnością misyjną, modląc się za misję, ale też przede wszystkim zbierając datki na misję, taką duchową stroną tej działalności misyjnej Kościoła miał być Żywy Różaniec, a więc te pierwsze piętnastki wspólnot to były najczęściej kobiety, które zbierały się, aby się modlić. Dlaczego 15? Bo tyle było tajemnic różańca i każdego dnia modliła się jedną tajemnicą różańcową. Czyli ta piętnastka cała, jedna róża różańcowa, każdego dnia mówi cały różaniec. Co to daje? A daje to to, że kiedy jesteśmy włączeni w taką wspólnotę żywego różańca, dzisiaj w dwudziestki, bo wiemy, że tajemnic różańcowych mamy 20, Jan Paweł II poszerzył nam żywy różaniec o tajemnicę światła. Więc jeśli jesteśmy włączeni, modlimy się codziennie jedną tajemnicą różańca świętego w intencjach papieża, kościoła powszechnego, osobistych intencjach, intencjach nam poleconych przez biskupów, duszpasterzy naszych, to wówczas sami otrzymujemy ogromne błogosławieństwo, dlatego że wszyscy modlą się również w moich intencjach osobistych. Także pomyślcie sobie, to jest 20 osób, które się modli za siebie, ale jeszcze szerzej, bo cały Żywy Różaniec, wszyscy, którzy się modlą w Żywym Różańcu, modlą się za wszystkich członków Żywego Różańca. Tak żywych, jak i zmarłych. Więc i po śmierci macie pewność, że wszyscy ludzie, którzy są włączeni do Żywego Różańca, będą się modlić. Od jakiegoś czasu powstają różne takie jakby odłamy tego, chociaż wszystko jest włączone w jedną wspólnotę, od zeszłego roku jest nowy statut, więc jest tak zwany różaniec rodziców za dzieci. Dwudziestka rodziców modli się za swoje dzieci, no, omadlając je przez całe życie. No to jest piękne wspomożenie dla dziecka, które no, dzisiaj jest takie, jutro jest inne. Dorasta, są takie problemy, są takie. Ta modlitwa, to wspomożenie modlitewne jest tutaj bardzo potrzebne. Jakiś czas temu też we wspólnocie, organizując rekolekcje dla uzależnionych, pomyślałem sobie, że skoro mamy taką trudność czy problem związany z alkoholem i ludzie się gromadzą, aby wyzwalać się od alkoholizmu i radzić sobie ze współuzależnieniem, to poprosiłem ich, żeby... No właśnie, dlaczego nie stworzyć tutaj koła żywego różańca? To będzie też świadectwo dla innych, poza tym umocnienie dla siebie. Na początku tak jakoś niechętnie niektórzy podeszli do tego, ale pomyślałem sobie, no słuchajcie, no jeśli nie wy, czy to ta jedna dziesiątka różańca, ta jedna tajemnica jest to rzeczywiście aż tak wiele, żeby się modlić w intencjach trzeźwości narodu, o umocnienie naszych rodzin i tak dalej. I tak powstała pierwsza róża z tych członków, ludzi uzależnionych, współuzależnionych, Matki Bożej Getrwałdzkiej róża. Jest już też rozpoczęta następna róża świętego Maksymiliana Kolbego. A jeszcze o jednym przypadku chcę powiedzieć, bardzo ważnym dla mnie ostatnimi czasy. Bo jakiś czas temu dowiedziałem się o bardzo ciężkiej chorobie jednej dziewczyny, 17-latki, u której rozpoznano nowotwór mózgu. I to bardzo ciężki. Lekarze nie dawali za wiele szans. Operacja była robiona na siedząco, żeby płyn rdzeniowo-kręgowy nie wyciekał. Potem cały rok ponad chemii. I na początku, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, poprosiłem ich, żeby też, no właśnie, nie tracili nadziei, ale się modlili. I żeby ze wspólnoty właśnie swojej rodziny, znajomych, ona, żeby w swojej szkole, swoich znajomych też, żeby założyli właśnie taką różę różańcową w intencji zdrowia dla Agaty. No i tak się też stało. Ta róża powstała. Agata przechodziła przez tę chorobę, czy przechodzi ciągle jakoś tak w miarę. Nawet lekarze się dziwią, że tak dobrze znosi chemię. Ostatnią miała właśnie teraz w czerwcu. W czerwcu też byliśmy razem na Jasnej Górze. Wyniki na ten czas są bardzo dobre i dobrze rokujące. Ufamy, że Pan Bóg tak pobłogosławi, ale to, co jest jakby obok tego, obok tej choroby, to jest to, że ta modlitwa wspólna czy indywidualna w tej róży sprawiła wiele innych cudów, przemianę serc ludzi, którzy się modlili. I to jest dla mnie, to jest taki dowód na to, że czasami Pan Bóg różnie pokieruje naszymi drogami, ale jeśli my do Niego wracamy i się z ufnością modlimy, to On przemienia nasze serca, więc to jest też taki dynamizm świadectwa, że jedno drugiemu to przekazuje. I chciałbym was zachęcić do tego. Nie bójcie się takich wyzwań. Jak słyszycie o żywym różańcu, to nie myślcie sobie, że to są tylko starsze kobiety, moherowe berety, jak to niektórzy mówią, mówiące różaniec tylko w kościele. Jest wiele, wiele nowych inicjatyw, róż różańcowych, które powstają. Ostatnio kilka takich powstało pięknych róż różańcowych w intencji swoich kapłanów, duszpasterzy. Cała dwudziestka się zebrała naraz i powstała w intencji swojego proboszcza, się modlą. Są też margaretki oczywiście w intencji duszpasterzy, ale to już to jest inny temat. No, moglibyśmy tu rozwijać różne. Właśnie, mamy też od jakiegoś czasu, od kilku już roku, dwóch ponad, czy już więcej. Mamy też, to może być zadziwienie, cztery róże różańcowe kapłańskie, to znaczy księża, którzy włączyli się w żywy różaniec i modlą się w konkretnych intencjach wyznaczonych na miesiąc, każdy swoją tajemnicą, jedną różańca świętego.
Tym razem się modlimy. Naszym dobrodziejów się w tym modlimy.
Właśnie, tym razem w tym miesiącu modlimy się za wszystkich dobrodziejów. Więc również za was się modlimy w tym miesiącu. Ja akurat mam tajemnicę w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Naszego.
Piątą światła. Piąte światła. Uczenie królestwa, bo zagrać do nawrócenia.
Ksiądz Łukasz ma piątą światła.
Inni księża też mają swoje.
No, także zachęcam was bardzo do włączania się w takie inicjatywy, wspólnoty rozmaite, które naprawdę dużo dają światła i świadectwa dla innych. Nawet jeśli zewnętrznie niektórzy mogą podchodzić, a tam żywy różaniec, sata.
Wiecie, to naprawdę nie jest coś wymagającego, tak jak ta dziesiątka za dziecko duchowo adoptowane. Jedziesz do pracy w aucie, idziesz do, nie wiem, do sklepu. To jest, nie wiem, 3 minuty, nie? Dziesiątka różańca to naprawdę nie jest dużo. Można mieć dziesiątkę w kieszeni, zmówić, no to...
Czasami ten różaniec w ręku już daje dużo.
Jest świadectwem też. Jest
świadectwem dla innych. Nie tylko powieszony różaniec na sterku w samochodzie, chociaż no dobrze, że i tam jest.
Lepiej niech leży w schowku, żeby łatwiej go było wyjąć. Prawda. Do mówienia. Słuchajcie, jeżeli naprawdę tak sobie myślałem o tym, co mówi ksiądz Rafał, martwicie się o swoje dzieci, o to, jak będą żyły, czy to te wartości, które chcecie im przekazać, módlcie się za nich. To naprawdę to żywy różaniec rodziców za dzieci to jest coś naprawdę niesamowitego. Macie znajomych, przyjaciół, rodzinę. Może to jest zadanie po tej pielgrzymce. Zdzwońcie się, 20 osób tylko.
A właśnie zadaniem też takim, które Paulina zostawiła swoim wspólnotom, było takie, że każda osoba, która wstępuje do takiej wspólnoty, powinna znaleźć 3 osoby następne. Ktoś może powie, jak przecież w tym świecie, jak to znaleźć? Ale pomyśl sobie, że to jest albo 3, albo 5 osób takich znaleźć na całe twoje życie. No to... To się da. Przez całe życie znaleźć tylko tyle.
Kiedyś jeden z księży podczas rozmowy powiedział mi takie stwierdzenie, że dyskusje na temat polityki, religii, nawet na temat pogody, prędzej czy później dzielą ludzi i wprowadzają konflikty. Jedyne, co nie dzieli, to wspólny śpiew, on tak to stwierdził. Może trochę przesadzone, ale myślę, że coś w tym jest, że jak śpiewamy... to też się jednoczymy, jest większa otwartość, dlatego chciałbym zakończyć tekstem piosenki, myślę, że znane. Może nie będę śpiewał, możemy później puścić. Stanisław Sojka. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą. Do tych słów jeszcze wrócimy. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać. Chciałbym was prosić, byście nie stali bezczynnie. Byście nie byli tylko biernymi braczami życia. Korzystania z tego, co daje nam świat, co proponuje. Bardzo często życie łatwe, szybkie, przyjemne i wygodne. Pielgrzymka pokazuje, że trud, wysiłek, zdążanie do wspólnego celu ma sens, przynosi wiele owoców. Myślę, że ci, którzy pielgrzymują pierwszy raz, jeszcze tego nie doświadczyli, ale mam nadzieję, że będą kolejne lata i będą mogli tego doświadczyć, co pewnie wielu pielgrzymów już przeżyło, że każda pielgrzymka jest inna, każda pielgrzymka coś innego daje, każda pielgrzymka coś innego w nas zmienia. Jeżeli pozwolimy Panu Bogu działać, to Jego łaska będzie przemieniała nasze serce, nasze myślenie. Ale chciałbym was prosić, żebyście nie zamykali się na drugiego człowieka. O tych relacjach jeszcze będzie konferencja, ale przede wszystkim, by szukać okazji, nie do tego, by negatywnie postrzegać, że jest źle, że się wypisują z religii, że mniej chodzi ludzi do kościoła, że się nie modlą, że coraz trudniej jest wychowywać. Zmieńmy to przez działanie. Przez to, że ja będę się więcej modlić, przez to, że ja będę dawać dobre świadectwo, że ja się nie wypiszę z lekcji religii, że ja będę się modlić za swoje dzieci, ja nie, wy, że będziemy modlić się za duszpasterzy, że jeżeli widzisz w parafii, że nic się nie dzieje, to pomóż księdzu, zaproponuj coś. Powiedz, że przysiędza, jakby ksiądz potrzebował, to ja chętnie pomogę. Może bierzmowannym ich tam poprowadzę raz w miesiącu. Albo przyjdziemy z mężem, damy świadectwo do rodziców bierzmowanych, albo dzieci komunijnych. Albo, no właśnie, wymyśl coś. Możliwości jest mnóstwo. Życie nie tylko po to jest, by brać, ale mamy dawać siebie. Każdy z nas jest obdarzony talentami przeróżnymi. Ja już chyba to kiedyś też mówiłem. Nikt z nas nie ma tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego. To jest tak z starej piosenki. Ale myślę, że bardzo, bardzo też mądry tekst. Po to jesteśmy we wspólnocie bardzo różni, by się dzielić, uzupełniać i wzajemnie sobie pomagać. Ale tylko od ciebie zależy. Czy będziesz chcieć?
Jak w konferencji.
Koniec?
Okay.